Misją Stowarzyszenia Jasny Cel jest wszechstronna pomoc dzieciom z porażeniem mózgowym i innymi zaburzeniami funkcji ruchowych wywołanych uszkodzeniem ośrodkowego układu nerwowego, a także ich rodzinom oraz stworzenie wielopłaszczyznowych form rehabilitacji tych dzieci prowadzącej do pełnej ich aktywności życiowej, a w przyszłości też zawodowej i społecznej. Dobry wieczór, Alicja Pietruczuk. Stowarzyszenie Jasny Cel właśnie obchodzi jubileusz 20-lecia i z tej okazji w dzisiejszym programie Bez Barier porozmawiamy o tym, co w tym czasie udało się osiągnąć i jakie są plany stowarzyszenia na przyszłość. Zapraszam.
Bez Barier.
Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom z Porażeniem Mózgowym Jasny Cel zostało powołane do życia 14 grudnia 2000 roku z inicjatywy mamy dziecka z mózgowym porażeniem dziecięcym, pani Jolanty Szyszło, i stało się nadzieją na lepsze jutro dla wielu rodziców i dzieci z porażeniem. Pani Jola chciała doprowadzić do utworzenia w Białymstoku miejsca, w którym jej syn otrzymałby fachową pomoc i rehabilitację wszystkich zaburzonych funkcji w organizmie. Od tego czasu minęło 20 lat i dziś naszym gościem jest prezes zarządu stowarzyszenia, pan Andrzej Jacek Reszuta. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Także tata dziecka z
mózgowym porażeniem dziecięcym, Julity, 19 lat.
W jaki sposób świętujecie swój jubileusz?
No, ze względu na ograniczenia, które w tym momencie są w kraju, nie mamy możliwości świętować hucznie. Staramy się zaznaczyć naszą obecność w mediach społecznościowych i właściwie tyle możemy zrobić, bo nie jesteśmy w stanie ani zorganizować jakiejś gali, ani występów, ani niczego, bo wszystko jest zamknięte.
Torcik w każdej grupie?
Torcik to będzie jeden wielki.
Jednak
ale tak między
będzie.
Świętami a Nowym Rokiem, bo wtedy tak 28 oficjalnie została zatwierdzone powstanie stowarzyszenia, więc 29 torcik będzie, może coś jeszcze, zobaczymy.
Czyli jednak przynajmniej wewnątrz staracie się świętować.
No staramy się, no 20 lat to jest kawał czasu i przez ten czas naprawdę bardzo dużo udało się osiągnąć i myślę, że osoby, które zakładały stowarzyszenie, w najśmielszych oczekiwaniach nie myślały, że to pójdzie w takim kierunku i tak się rozrośnie.
Pierwszy podopieczny, Krzysztof Szyszło, ma dziś 21 lat, jest rok starszy niż stowarzyszenie.
Tak, zgadza się.
I 2 lata starszy niż Julita. Cały czas jest waszym podopiecznym?
Oczywiście, że tak. Nie ma innej możliwości. Te dzieciaki, które trafiły do nas na samym początku i są z nami od samego początku, są do teraz. Może oprócz Michała, który skończył już edukację i na dzień dzisiejszy nie mamy możliwości przyjmowania go, ale myślę, że w najbliższych 2-3 latach to się zmieni, bo mamy też i plany. No zawsze mamy plany, marzenia. Każdy z nas ma. My też mamy i tak jak rosną nasze dzieci, tak staramy się rozwijać stowarzyszenie, żeby one nie odeszły po prostu od stowarzyszenia, żeby zapewnić dla nich byt również i po ukończeniu szkoły. Tak było od samego początku. Najpierw powstało przedszkole, kiedy dzieciaki były małe, później powstała szkoła podstawowa, od tego roku jest szkoła ponadpodstawowa, przysposabiająca do pracy. No i po jej skończeniu
myślicie?
Będziemy się starali, tak, żeby dzieciaki dalej były pod opieką stowarzyszenia, ale już w innej jednostce dla osób dorosłych.
Macie możliwość w takim razie obserwowania od 20 lat rozwoju swoich podopiecznych prawie tak bardzo jak rodzice. Zresztą sami jesteście rodzicami. Jest tak. To nieomalże tradycja, że stowarzyszenie tworzą rodzice dzieci, które są podopiecznymi tego stowarzyszenia. Czy w tym czasie trzeba było modyfikować swoje działania, bo macie możliwość patrzenia i sprawdzania, które metody są skuteczne, a które nie są skuteczne?
Modyfikacje to może za dużo powiedziane, ale takie ukierunkowanie się na taki tor, który widzimy, że najbardziej można u dziecka rozwinąć. Jak zauważyliśmy, że nasze dzieciaki nie będą mówiły, no to zaczęliśmy współpracę z neurologopedami i poszliśmy w stronę komunikacji alternatywnej i wspomagającej. Na dzień dzisiejszy większość naszych podopiecznych, mimo tego, że nie mówi, potrafi się przedstawić poprzez komunikację alternatywną. Są to różnego rodzaju switche, programy komputerowe, program Mówik jako proteza mowy na tabletach. Są to komunikatory, jak też i programy specjalistyczne, które szczytują gałkę oczną i wzrokiem można budować zdania na monitorze komputera. Jest to bardzo ważne dla naszych dzieciaków, że mogą wypowiedzieć swoje zdanie i komunikować się z otoczeniem. Jeżeli chodzi o rehabilitację, to też różnego rodzaju rehabilitacja jest u nas dostępna. Jest to NDT Bobat, PNF, masaż, spotkanie z neurologopedami, spotkanie z psychologiem, sala doświadczenia świata, w której Państwo jako Radio Białystok również macie udział, tak, za sprawą Maratonu Uśmiechu.
Tak, wyśmieliśmy, wyżartowaliśmy.
Tak, wyżartowaliśmy, tak. Remont i wyposażenie sali doświadczania świata. Czy to jest sala integracji sensorycznej, z której również dzieciaki korzystają i tam staramy się je rozwijać.
Stowarzyszenie też zdobywało coraz więcej przestrzeni. Zaczęło się w maleńkim pomieszczeniu piwnicznym, gdzie były schody, nie było ono dostosowane do potrzeb niepełnosprawnych dzieci. Dzieci trzeba było znosić, żeby mogły wziąć udział w zajęciach, ale to szybko się zmieniło. Znalazły się pomieszczenia już dostosowane, ale było ich wciąż niewiele, a teraz to już jest ogromna przestrzeń.
Tak, zaczęliśmy od piwnicy w bloku przy ulicy Towarowej. Z czasem od miasta pozyskaliśmy część pomieszczeń przy ulicy Bukowskiego 4. Tam było bardzo dużo instytucji, ale z czasem te instytucje się wyprowadzały i jak któraś instytucja się wyprowadziła, to my zabiegaliśmy o to, żeby przejmować te pomieszczenia. No i 4 lata temu udało się, 3,5 właściwie, udało się już cały budynek pozyskać na rzecz stowarzyszenia i cały budynek przy ulicy Bukowskiego 4 jest pod opieką stowarzyszenia Jasny Cel, ale muszę pani powiedzieć, że to już również nam powoli przestaje wystarczać.
Dzieci nie macie więcej, w takim razie większe dzieci potrzebują więcej.
Tak, większe dzieci potrzebują więcej przestrzeni, dlatego że jeżdżą na wózkach. Utworzyliśmy nową szkołę przysposabiającą do pracy, w której też musieliśmy zabezpieczyć pomieszczenia. No i cały czas myślimy o tym otwarciu czegoś dla jakiegoś ośrodka dla osób dorosłych i już jesteśmy zakorkowani niestety. Ale dzieci przyjmujemy, bo mamy w tym momencie aż 9 grup, a mieliśmy 6.
Czyli cały czas dzieci przybywa.
Przybywa, zgadza się.
Trafiają do Was dzieci w wieku przedszkolnym?
No tak, od 3 roku życia przyjmujemy dzieciaki do naszego przedszkola, ale mamy też dzieci mniejsze, ale na tak zwanych procedurach, czyli które przyjeżdżają do nas tylko i wyłącznie na rehabilitację, spotkanie z psychologiem, czy też do sali doświadczenia świata, do SI. Ale na pobyt dzienny do przedszkola od 3 roku życia przyjmujemy dzieciaki, zgadza się. W tym momencie mamy 2 grupy przedszkolne, tam jest 11 dzieci.
Sami szukacie dzieci, czy to rodzice muszą was znaleźć?
Znaczy szukamy. Przez 20 lat, może nie chcę się chwalić, ale jesteśmy jakąś tam marką znaną w Białymstoku, również dzięki państwu. Ludzie do nas trafiają sami. Przychodzą na konsultacje do lekarza, lekarz zleca zabiegi i jak już zaczną do nas przychodzić, to już kontynuują to przez bardzo długi czas. Rzadko się zdarza, żeby ktoś rezygnował z naszych usług, bo tak bardzo poprawiło się zdrowie dziecka, że już nie potrzebują. No bo spójrzmy prawdzie w oczy, porażenie mózgowe jest nieuleczalne i trwa do końca życia.
Ale da się rehabilitować.
Da się rehabilitować, zgadza się, da się niektóre rzeczy wyprostować, ale mimo wszystko ten rozwój w pewnym momencie i tak się zatrzymuje. To jest specyfika porażenia mózgowego.
Jednym z największych osiągnięć w zasadzie to, co pozwoliło ośrodkowi, stowarzyszeniu i ośrodkowi się rozwijać, to zdobycie, bo był naprawdę bardzo ciężki bój o to, żeby to zdobyć. To jest kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia. Jesteście nie tylko placówką opiekuńczą, nie tylko placówką edukacyjną. To w zasadzie przyszło nieco później. Najpierw był kontrakt z NFZ i stałość finansowania. A więc zapewniacie także wsparcie lecznicze.
Tak, to tak jak wspomniałem, to my nazywamy to procedury. Przyjeżdżają do nas dzieciaki.
Procedury.
Tak, procedury. Przyjeżdżają do nas dzieciaki z całego województwa. na spotkania z logopedą, z neurologopedą, z psychologiem, na rehabilitację do sali SI, do sali doświadczenia świata. Uczą się w innych placówkach, a do nas przyjeżdżają właśnie na te procedury, które są finansowane z Narodowego Funduszu Zdrowia. Ten kontrakt udało się w wielkich bólach wtedy zdobyć faktycznie, ale kiedy NFZ zorientował się, że dobrze inwestują te pieniądze, to już w późniejszym czasie nie było problemów ze zdobyciem kontraktu i ten kontrakt cały czas jest.
Macie.
Prowadzimy 4 placówki.
Kontrakt.
Stowarzyszenie prowadzi 4 placówki. Ośrodek wieloprofilowego usprawniania dzieci z porażeniem mózgowym, przedszkole specjalne, szkołę specjalną i szkołę specjalną ponadpodstawową przysposabiającą do pracy.
Czyli macie pieniądze z Narodowego Funduszu Zdrowia i...
dotację szkolną i przedszkolną.
Czy to wystarcza?
Nie, nie wystarcza. Nie wystarcza ze względu na to, że jesteśmy, z tego co mi wiadomo, jedyną placówką w województwie, która zapewnia opiekę na takim poziomie. Ze względu na to, że w każdej grupie, bez względu na to, ile tam jest dzieci, czy czwórka, piątka, czy szóstka, jest co najmniej 4 pracowników. Staramy się pracować jeden na jeden. W żadnej placówce znanej mi w województwie nie jest to możliwe i nikt nawet o coś takiego nie zabiega. My chcemy, żeby nasze dzieciaki miały zapewnioną możliwość rozwoju pod każdym względem. W każdej grupie jest co najmniej 2 pedagogów, nauczycieli i 2 fizjoterapeutów. Co najmniej. I oni starają się poprzez cały dzień, poprzez codzienne wykonywanie takich przyziemnych, powiedzmy, czynności, czy mycie zębów, czy normalne umycie rąk, czy skorzystanie z toalety, czy jedzenie, starają się jak najbardziej rehabilitować i przysposabiać do dalszego życia nasze dzieciaki, je usamodzielniać. Chociaż wiemy, że to usamodzielnienie nie będzie możliwe w 100%, ale staramy się, żeby nasze dzieciaki były jak najbardziej samodzielne. Ja mogę powiedzieć z doświadczenia, jako rodzic dziecka niepełnosprawnego, już 19-letniego, chociaż nie wiem, kiedy to przeleciało, że nie wiem, czy ja, jako rodzic, miałbym w sobie tyle cierpliwości i wytrwałości, żeby nauczyć swoje dziecko samodzielnego jedzenia. A w stowarzyszeniu ona się tego nauczyła. Ona potrafi, oczywiście po pokrojeniu, tak, ale sama potrafi zjeść obiad, sama potrafi zjeść zupę. Fakt, nie jest to takie jedzenie jak zdrowych ludzi i bardzo dużo się rozlewa, ale ona je, próbuje i wie, co to jest. Nie muszę przy niej siedzieć i karmić ją łyżką, tylko podstawiam dla niej talerz i ona ile zje, tyle zje, ale zje samodzielnie, co jest bardzo, bardzo ważne.
Umie powiedzieć, czego chce?
Ona nie mówi, korzystamy z protezy mowy programu Mówik i w tym programie ona ma wszystkie swoje potrzeby, kiedy chce, wtedy włącza i mówi poprzez tą protezę mowy, czego ona chce w danym momencie. Ma wybór potraw różnych, jeżeli chodzi o obiad czy śniadanie, ma też w tym tablecie uczucia swoje, te piosenki, które lubi, żeby dla niej puścić, powiem coś o sobie, czyli jak mam na imię, potrafi się sama przedstawić, wie wszystko doskonale, gdzie jest, gdzie to znajdzie i też z tego korzysta.
Wychowaliście już dorosłych ludzi, zaraz kończy im się ten etap edukacji. Mhm. I co dalej?
Chcielibyśmy otworzyć ośrodek dla osób dorosłych w zupełnie innym miejscu, bo wiadomo, że tutaj się nie mieścimy. Od kilku lat prowadzimy grupę wsparcia dla osób dorosłych niepełnosprawnych, która spotyka się 3 razy w tygodniu popołudniami i wiemy, że takie zapotrzebowanie jest również na pobyt dzienny. Prowadziliśmy wiele rozmów z miastem na temat przekazania jednego z budynków z zasobów mienia komunalnego. No, jeden budynek już prawie byliśmy w ogródku, witaliśmy się z gąską, ale niestety projekt, który wspólnie z miastem w tym roku napisaliśmy, nie przeszedł do kolejnego etapu. Bo wiadomo, za tym idą pieniądze, muszą iść pieniądze, dlatego że taki budynek trzeba dostosować do potrzeb naszych podopiecznych, więc trzeba go wyremontować. A budynków przystosowanych dla osób niepełnosprawnych w zasobie miasta po prostu nie ma, no bo są to budynki stare i nikt kiedyś nie planował, że bariery architektoniczne trzeba będzie likwidować. Tak troszeczkę teraz jesteśmy na rozdrożu, bo czekaliśmy cały czas na to, jak będzie sytuacja wyglądała z budżetem Unii Europejskiej, ale na szczęście się udało, więc miejmy nadzieję, że jak wejdą projekty od 2022 roku, że będziemy mieli możliwość skorzystania z pieniędzy unijnych i wtedy może uda się coś albo wybudować, albo wyremontować, może coś wspólnie z miastem, no zobaczymy, no rozmowy trwają, także dzieciaki na szczęście na dzień dzisiejszy są zabezpieczone, dzieciaki, to już osoby dorosłe są zabezpieczone w budynku przy Bukowskiego 4. Mamy 2 lata na to, żeby coś rozpocząć, wybudować, czy też wyremontować.
Ma to być taki zwykły dom dziennego pobytu, czy przedłużenie ośrodka, czyli z tą kompleksową, całościową opieką?
Nasze dzieciaki bez rehabilitacji bardzo się cofają. Mogę to powiedzieć z doświadczenia, bo jak był pierwszy lockdown od marca do czerwca i stowarzyszenie w ogóle było zamknięte, ośrodek był zamknięty, to naprawdę odczuliśmy na naszych dzieciach ten brak rehabilitacji, więc pomysł na ten ośrodek jest taki, że tam musi być rehabilitacja, musi być masaż, musi być kontakt z psychologiem, no bo bez tego ani rusz. Musimy to zabezpieczyć dla naszych dzieciaków, już nawet dorosłych. Musimy. Ale też planujemy, żeby w tym ośrodku, który by powstał, dać możliwość skorzystania z opieki wytchnieniowej, no bo my jako rodzice nie stajemy się młodsi, tylko coraz starsi, potrzebujemy czy też skorzystać z diagnostyki szpitalnej i w tym czasie ktoś musi naszymi dziećmi się zająć, więc takie plany też mamy, żeby tam stworzyć miejsca noclegowe z 24-godzinnym zabezpieczeniem dla naszych dzieciaków.
Świetny pomysł. Oby się udało.
Daj Boże.
Bo dzieci jest w tej chwili 100...
Wszystkich razem z procedurami jest około 130.
A w ośrodku?
W ośrodku jest prawie 50 na dziennym pobycie.
Czy są to wszystkie dzieci, które mają potrzebę tego typu opieki? Czy zdarza się, że ktoś przychodzi i mówicie, niestety nie mamy miejsc?
Zdarza się tak niestety. Zdarza się. Wtedy dzieciaki korzystają z tych tak zwanych procedur. No ale jeżeli nie mamy miejsca, no musimy też przestrzegać zasad, reguł przeciwpożarowych. Ilość osób na wózkach jest ograniczona w pomieszczeniach, więc w tym momencie, powiem pani szczerze, mamy maksymalną ilość osób. Tyle, ile mogliśmy przyjąć, tyle żeśmy przyjęli. Nie mamy żadnego wolnego miejsca, nawet nie mamy gdzie wcisnąć.
A czy planujecie coś powiększyć, żeby rzeczywiście te dzieci, które...
Ten budynek niestety nie, ze względu na to, że 2 lata temu robiliśmy ogromny remont z funduszy europejskich, termomodernizację budynku, wymiana grzejników, wentylacja, ocieplenie ścian, więc przez 5 lat nie możemy nic robić, okres karencji. 2 lata już minęły, dosyć szybko, więc przez 3 lata jeszcze nic nie możemy tam czynić. Chociaż kawałek działki mamy tam z tyłu i można by było jakiś budynek, oczywiście przy zastrzyku pieniędzy, no bo nie mamy na taką inwestycję, swoich pieniędzy nie mamy, bo na te zabezpieczenie na dzień dzisiejszy wypłat, no to dostajemy pieniądze z dotacji szkolnych i z NFZ-u i trochę też od miasta, ale na inwestycje no niestety.
Ale chcielibyście, no jest wasz jasny cel, aby wszystkim potrzebującym dzieciom, przynajmniej w Białymstoku czy w powiecie białostockim, zapewnić tego typu opiekę, bo to nie jest tylko kompleksowa opieka nad dzieckiem. To nie jest tylko to, że to jest szkoła, leczenie, rehabilitacja, terapia razem i w jednym miejscu. To jest też ogromna pomoc rodzicom, którzy po pierwsze mogą pójść do pracy,
jeżeli
w
chcą,
tym czasie,
oczywiście,
kiedy dziecko jest w ośrodku. Mhm. I to jest też to, co było pani Joli Szyszło marzeniem, czy jasnym celem, kiedy zakładała to stowarzyszenie, aby popołudnia, kiedy dziecko wraca z ośrodka, było zwykłym popołudniem rodziców i dzieci, a nie
ganianiem
od gabinetu do gabinetu, więc to jest to, co jest fajne w tym ośrodku. Czy byście chcieli, żeby wszystkie dzieci, które tego potrzebują, zapewnić tym dzieciom tego typu opiekę?
Chcielibyśmy, no ale od samego początku były ograniczenia i te ograniczenia nadal są. Nie wiem, czy dałoby się zrobić taki ogromny ośrodek u nas w Białymstoku.
A to musiałby być ogromny ośrodek?
Tak, bo te wszystkie dzieciaki, które przyjeżdżają do nas na procedury, na pewno by chciały skorzystać z takiej kompleksowej pomocy. Bo to jest, no, gdzie indziej się uczą, tutaj muszą zostać przywiezione, więc to jest też dla rodziców jakaś tam niedogodność. Tak wszystko by było w jednym miejscu, jakby się dało. To byśmy chcieli pomóc wszystkim dzieciom, ale wiemy, że się nie da. Trzeba też zwrócić uwagę na to, że część rodziców w ogóle nic nie robi ze swoimi dziećmi. Kiedy pracowałam jeszcze w poprzedniej swojej pracy, miałam możliwość dotarcia do takich rodziców, którzy dostali informację ze szpitala, że to będzie tak zwane warzywko i że nic z nim nie da się zrobić. Rodzice w to uwierzyli i dziecko leży w domu, patrzy w sufit. Nauczyciel przyjdzie, bo obowiązek szkolny jest, nauczyciel przyjdzie ze szkoły na nauczanie indywidualne, zrobi swoje, pójdzie, a dzieciak dalej leży w pampersie, nie sygnalizuje żadnych potrzeb. No i są tacy rodzice. I to jest też, uważam, bardzo niebezpieczne dla samych dzieci. No bo jeżeli jest możliwość rozwoju jakiegokolwiek, to dlaczego z tego nie skorzystać? Ale rodzicom też jest wygodnie. My w którymś roku żeśmy porozsyłali takie informatory do gabinetów lekarzy rodzinnych i wtedy mieliśmy dosyć duży odzew. Powtórzymy tą akcję teraz przy 20-leciu i możliwe, że jeszcze skorzystamy z innych, dlatego że my te 20-lecie nie obchodzimy tylko dzisiaj czy też za dwa tygodnie. My te 20-lecie będziemy obchodzić cały rok. I będziemy się starali jak najbardziej dotrzeć do wszystkich ludzi w naszym województwie, żeby poznali, czym jest stowarzyszenie, czym się zajmuje i jaką pomoc można u nas uzyskać. Mam nadzieję, że lockdown się skończy i będziemy mieli możliwość zrobienia czegoś większego.
A póki co to najlepsze życzenia.
Dziękuję bardzo.
Zdrowia i sukcesów, rozwoju i zrealizowania wszystkich planów z okazji jubileuszu, ale też oczywiście z okazji zbliżających się świąt Bożego Narodzenia i szczęśliwego Nowego Roku.
Dziękuję bardzo. My również jako stowarzyszenie, jako przewodniczący stowarzyszenia zarządu życzymy wszystkiego dobrego w nadchodzącym roku i zdrowych i pogodnych świąt dla Państwa i dla wszystkich słuchaczy.
Niech się spełni. A naszym gościem był dziś prezes zarządu stowarzyszenia Jasny Cel, pan Andrzej Jacek Reszuta. Ja dziękuję za uwagę i do usłyszenia za tydzień.